Rozdział 12. Przychodzący na obłokach. Poprzedni rozdział zakończyłem zwracając uwagę na to, że Jezus rozpoczął mówić o swojej śmierci dopiero po tym, jak sprowokował siły ciemności pod bramami piekła, pod górą Hermon. Wyzwanie rzucone diabłu miało wywołać szereg wydarzeń, które ostatecznie miały doprowadzić do procesu Jezusa i jego śmierci na krzyżu. Chociaż bardzo dobrze znamy tę historię, łatwo jest nam przeoczyć jej kontekst duchowy. Aby zrozumieć, co ostatecznie przyczyniło się do skazania Jezusa na śmierć przez przywódców żydowskich oraz do przekazania go w ręce Poncjusza Piłata, musimy wrócić do Starego Testamentu, do Księgi Daniela. Opowiada ona o spotkaniu Boga i jego niebiańskiego zastępu, jego Bożej Rady. Przedwieczny i jego rada. Siódmy rozdział Księgi Daniela rozpoczyna się dziwną wizją. Daniel widzi w niej cztery bestie wychodzące z morza. Choć każda z nich wyglądała dziwacznie, czwarta bestia była najstraszniejsza. W snach opisanych w Starym Testamencie zarówno przedmioty, jak i żywe istoty zawsze coś sobą reprezentują. W śnie Daniela bestie te symbolizowały cztery imperia. Wiemy o tym, ponieważ elementy jego snu powiązane są z podobnymi motywami występującymi w śnie Nabuchodonozora w czwartym rozdziale Księgi Daniela opowiadającym o Babilonie i trzech następujących po nim imperiach. Skupmy się jednak na tym, co Daniel opisuje dalej. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Wiemy, że przedwieczny jest Bogiem Izraela. Łatwo to określić z racji podobieństwa do opisu Bożego tronu w wizji Ezechiela. Tak jak Daniel, opisuje on ogień, koła oraz ludzką postać zasiadającą na nim. Czy zwróciłeś uwagę na to, że nie jest to jedyny tron w widzeniu Daniela? Znajduje się tam wiele tronów przeznaczonych dla niebiańskiego dworu, Bożego Zgromadzenia. Boża Rada spotyka się w tej wizji, aby podjąć decyzję o losach bestii symbolizujących cztery imperia. Zdecydowali, że czwarta bestia ma zostać zabita, innym natomiast należy odebrać władzę. Miały one zostać zastąpione przez innego króla oraz inne królestwo. W tym miejscu historia staje się jeszcze ciekawsza. Syn Człowieczy przychodzący na obłokach. Daniel kontynuuje opowiadanie o swojej wizji. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Syn Człowieczy to określenie używane wielokrotnie w Starym Testamencie. Nie powinno nas tutaj dziwić, że odnosi się ono do istoty ludzkiej. Zaskakujący jest natomiast sposób, w jaki opisywana jest ta postać. Werset 13 rozdziału 7 Księgi Daniela mówi, że Syn Człowieczy przyszedł do Przedwiecznego na obłokach. Dlaczego jest to dla nas istotne? Ponieważ w każdym innym miejscu w Starym Testamencie, gdzie pojawia się taki opis, jest używany jedynie w stosunku do samego Boga. W scenie opisanej w rozdziale 7 Księgi Daniela, Bóg jest w niej obecny od samego jej początku jako przedwieczny. To tak, jakby Daniel widział w swojej wizji drugiego Boga, który jest jednocześnie człowiekiem. Czytając to, zauważasz z pewnością powiązanie pomiędzy tą sceną a sposobem, w jaki postrzegają Boga chrześcijanie. Jest to bardzo trafne skojarzenie. Kiedy Jezus stanął na swojej rozprawie przed Kajfaszem i gdy ważyły się losy jego życia, zasiał oburzenie, gdy odniósł się do wcześniej przytoczonego fragmentu. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć, i nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj i rzekli: ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego: nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie? Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do niego: zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzecze mu Jezus: tyś powiedział, nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał, zbluźnił, czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie? A oni odpowiadając rzekli, winien jest śmierci. W tej niejasnej odpowiedzi na dosyć konkretne pytanie Kajfasza Jezus zacytował właśnie werset 13 rozdziału 7 Księgi Daniela. Czy naprawdę chcesz wiedzieć, kim jestem, Kajfaszu? Słuchaj uważnie. Jego reakcja była natychmiastowa. Kajfasz od razu zrozumiał, że Jezus uznaje się za drugą boską postać wymienioną w Księdze Daniela. Za człowieka opisanego w sposób, w jaki w Starym Testamencie opisywany był tylko Bóg. Twierdził, że jest Bogiem w ludzkiej postaci. To było bluźnierstwem, za co przysługiwała mu kara śmierci. Jezus doskonale rozumiał swoją sytuację. Nawet nie próbował się bronić. Byłoby to sprzeczne z jego zamiarami. Wiedział, że musi umrzeć, aby przywrócić Boże Królestwo i wprowadzić wierzących do Bożej rodziny. Wiedział, że to jedyny sposób na wyrwanie narodów z rąk zwierzchności i mocy, które kontrolowały je od czasów ich porzucenia pod wieżą Babel. Jezus umarł, tak jak to było zaplanowane. Większość z nas dobrze zna Psalm 22. Poprzez słowa Dawida opisuje on tak naprawdę mękę ukrzyżowania, dając nam choć niewielki wgląd w niewyobrażalną torturę krzyża. Cierpiący psalmista pisze: wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu, rozwarły na mnie swą paszczę, jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Najstraszniejszą częścią tego opisu jest fragment opisujący byki z Baszanu. Jak zauważyliśmy wcześniej, w czasach Starego Testamentu Baszan był domem demonicznych bóstw i bramą do świata umarłych. Obszar ten był centrum kultu Baala, którego głównymi symbolami były byki i krowy. Określenie byki Baszanu jest odniesieniem do demonów i sił ciemności. Tej samej symboliki użył C.S. Lewis w swojej książce Lew, czarownica i stara szafa, w której bardzo realistycznie przedstawił odrażającą grozę demonicznych sił. Każdy, kto czytał książkę lub widział film, z pewnością pamięta scenę, w której Aslan pokornie oddaje swoje życie na kamiennym stole w obecności rozkoszujących się tym widokiem hord białej czarownicy. W dalszej części historii dowiadujemy się, że Aslan złapał białą czarownicę w taką samą pułapkę, jaką przygotował dla szatana Jezus. Obydwoje bez wahania połknęli haczyk. To, co siły ciemności postrzegały jako swój wielki triumf, okazało się być ich nieodwracalną porażką. Bogami jesteście, lecz jak ludzie pomrzecie. Utrata jakichkolwiek roszczeń szatana wobec dzieci Adama nie była jedyną rzeczą, jaką utracił w wyniku ofiary Jezusa na krzyżu. Jego poplecznicy, bogowie, Elohim, przebywający w duchowym świecie, zaczęli tracić swoją władzę. W przeszłości zostali oni przypisani innym narodom przez Najwyższego, Boga Izraela. Nie posiadamy żadnych informacji wskazujących na to, kiedy zbuntowali się wobec Boga. Wiemy jedynie, że w pewnym momencie stali się jego wrogami. Sprawili, że Izrael przestał uwielbiać Boga, a zamiast tego zaczął składać ofiary im samym. W psalmie 82, który omawialiśmy w rozdziale 2, przeczytać możemy o tym, że zbuntowani Elohim nadużywali swojej władzy. Czynili zło, nie mając względu na Boże prawo i Jego sprawiedliwość. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym. Pośród bogów sprawuje sąd. Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Bierzcie w obronę biedaka i sierotę. Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i nędzarza. Wyrwijcie go z ręki bezbożnych. Lecz oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują, w ciemności postępują. Dalsza część psalmu ujawnia, że Bóg zwołał to zgromadzenie, aby przedstawić Bogom czekający na nich wyrok. Ich rządy opierające się na ucisku i wyzysku dobiegły końca. Bóg zdecydował się przejąć władzę nad narodami. Rzekłem, wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. Lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każdy książę. Powstań, Boże, osądź ziemię. Ty bowiem jesteś dziedzicznym panem wszystkich narodów. Kiedy dokładnie Bóg przejmie władzę nad wszystkimi narodami? Fragment, który zawiera odpowiedź na to pytanie, czytaliśmy już wcześniej. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo, niezniszczalne. Przesłanie wersetów 13 i 14 rozdziału 7 Księgi Daniela jest jasne. Chwila, w której wszelka władza zostanie przekazana Synowi Człowieczemu, będzie początkiem końca sił ciemności. Jezus otrzymał tą władzę przy zmartwychwstaniu. Bóg wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Dlaczego jest to ważne? Przed ukrzyżowaniem szatan posiadał wieczne prawa do naszych dusz. Wszyscy ludzie umierają, a poprzez śmierć trafiają do świata umarłych, do Jego Królestwa. Gdyby nie ofiara i zmartwychwstanie Jezusa, pozostalibyśmy tam na zawsze. Dzięki wierze w dzieło krzyża możemy powrócić razem z Nim do życia. Tak jak wspomniałem w poprzednim rozdziale, szatan został wygnany sprzed Bożej obecności z chwilą, gdy Królestwo Boże przyszło na ziemię. Nie mógł już oskarżać wierzących przed Bogiem. Utracił wszelkie prawa do naszych dusz. Dlaczego w takim razie żyjemy tak, jakby dalej je posiadał? Zbawienie nie wynika z moralnej doskonałości. Jest darem, który przychodzi przez łaskę, poprzez wiarę. Oznacza to również, że nie może ono zostać utracone w wyniku moralnej niedoskonałości. Jeżeli coś nie jest zależne od naszego zachowania, nie może być utracone w wyniku naszych niepowodzeń. Zbawienie wynika z wiary i lojalności. Wymaga wiary w to, że Jezus pokonał szatana i pozbawił go wszelkich praw do ludzkości. Wymaga od nas również odwrócenia się od innych bogów i systemów wierzeń z nimi związanych. Tak właśnie wygląda przesłanie o Bożym Królestwie, którym mamy dzielić się z wszystkimi narodami. Kiedy wypełniamy ten obowiązek, wpływ i władza wrogich bogów, zwierzchności i mocy maleje. Z każdą kolejną zbawioną duszą ich siły zostają uszczuplone. Bramy piekielne, królestwo umarłych, nie jest w stanie oprzeć się mocy zmartwychwstania, nie jest w stanie zapobiec rozszerzaniu się Ewangelii. W momencie ukrzyżowania uczniowie nie rozumieli jeszcze, co tak naprawdę oznaczała śmierć Jezusa. Zrozumieli to niedługo potem, w dość dramatycznych okolicznościach.